Być może spotkałeś się już z kanałem Wojna Idei. W prywatnej korespondencji wspominaliście, tak, cała wasza trójka, że powinniśmy odnieść się do Wojny Idei. Jako pierwsze postanowiliśmy wobec tego wybrać wideo na ten sam temat, jaki my poruszaliśmy, o podziale lewica i prawica. Oprócz kilku bardzo słabych argumentów, które tu wypunktuję, to uderzyło mnie jeszcze to, jak to wideo jest mdłe. I w gruncie rzeczy jak mało mówi. A przynajmniej dopóki omawiamy to wideo w oddzieleniu od reszty kanału. Dziwne jest też to, że niczego ono nie uczy. Nie pojawiają się nowe pojęcia, poza najbardziej banalnymi, i w zasadzie niewiele można się dowiedzieć. Poza tym, że ludzie po lewej i prawej są irracjonalni. Szymon zwyczajnie mówi ludziom to, co chcą usłyszeć. I o tym więcej powiem później. Zatem spróbujmy odpowiedzieć na to wideo, używając faktów i logiki. Albo lepiej, naszym sposobem, używając filozofii. Przy okazji będziemy mogli się też czegoś nauczyć. Kiedy będzie mowa o teoriach, pojawią się czasem nazwiska. Tu nie chodzi tylko o to, żeby chwalić się autorytetami, a żeby dać wam, tak, wam, widzom, którzy słuchacie mojego głosu z przeszłości, dać wam szansę, żeby zgłębić temat i choćby wygooglować te pojęcia. Natomiast propozycje książek znajdziecie w opisie. I tu jest kolejny problem z Szymonem. Nawet jeśli zaciekawi mnie to, co on mówi, to trudno mi dowiedzieć się o tym czegoś więcej, bo to wszystko to jego przypuszczenia. Abyście mogli upewnić się, że niczego nie przeinaczyliśmy, zachęcamy was do obejrzenia całego wideo.
Pierwotnie słowa lewica i prawica pojawiły się w czasach rewolucji francuskiej, gdy na Zgromadzeniu Narodowym po prawej stronie sali siedzieli reprezentanci dążący do zachowania tradycyjnych struktur społecznych i zatrzymania zmian, a po lewej stronie ci popierający postęp i przemiany społeczno-polityczne. Z czasem jednak, wraz ze zróżnicowaniem się sceny politycznej, terminy te uległy znacznemu rozmyciu i rozszerzeniu, a przez kolejne lata określenie prawica było kojarzone z wieloma różnymi ideami, m.in. z konserwatyzmem, z nacjonalizmem czy z kapitalizmem. Natomiast lewica kojarzona była m.in. z egalitaryzmem, kolektywizmem, socjalizmem czy nawet anarchizmem. Sęk w tym, że do opisu bardziej złożonej sceny politycznej lub ogólnie do opisu postaw światopoglądowych, gdzie wspomniane idee potrafią występować niemal w dowolnych konfiguracjach, określenia prawica i lewica po prostu przestają być użyteczne.
I do tego momentu było nawet spoko. Lewicę można zdefiniować jako równościową, egalitarną, a prawicę jako hierarchiczną, elitarną. I zrobiliśmy o tym nawet całe wideo. Kiedy spojrzymy z tej strony, to okaże się, że tych słów nie można łączyć w dowolnych konfiguracjach, bo prawie każde takie połączenie doprowadzi do sprzeczności w stylu hierarchiczna równość. Konserwatywny egalitaryzm? Nie, bo ludzie w przeszłości bynajmniej nie byli bardziej równi niż teraz. Kapitalistyczny socjalizm to dosłownie dwa przeciwieństwa. I co jeszcze znajdziemy? Kapitalistyczny egalitaryzm? Też nie, bo przecież w kapitalizmie z założenia przedsiębiorcy zasługują na więcej od pracowników. Konserwatywny anarchizm? Nacjonalistyczny socjalizm? O nie. nie, czekaj, on nie zrobi tego.
Dobrym tego przykładem jest choćby dobrze znany niemiecki narodowy socjalizm.
Zrobił to! Twierdzenia o związkach nazistów z socjalizmem są sporo na wyrost. Naziści zapożyczyli z socjalizmu w zasadzie tylko retorykę uciskania zwykłego człowieka przez elity. Ten satyryczny obrazek o tytule Schild pokazuje, jak Hitler dostosowywał swoją retorykę występując przed robotnikami, a jak przed fabrykantami. Obrazek pochodzi z roku 1931, czyli prawie na 90 lat przed tym, jak Szymon bezkrytycznie powtórzył nazistowską propagandę. Ta socjalistyczna retoryka wzięła się stąd, że nazizm był ruchem populistycznym, czyli że starał się przemówić do możliwie wielu ludzi. Filozof Ernesto Laclau twierdził, że populizm polega na używaniu pewnych pojęć, które nazywa pustymi znaczącymi, w sposób tak ogólny, aby jak najwięcej osób mogło dopisywać do nich swoje własne znaczenie. Znaczenie, którego populista celowo tam nie umieszcza. Świetnym przykładem tego jest nazwa partii nazistowskiej. Narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Na nasze znaczyło to mniej więcej tyle, co lewicowo-prawicowa Partia Konserwatywnych Postępowców. Po drugie, nazizm jest prawie wszędzie uznawany za skrajną prawicę, choć niektórzy konserwatyści mają z tym problem. I nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że nazizm i faszyzm w ogóle nie stara się zachować tego, co jest. Więc faszyzm jest prawicowy, ale na pewno nie konserwatywny. Lepszym określeniem byłoby reakcyjny, czyli chcący dokonać rewolucji, aby wrócić do jakichś wcześniejszych czasów. I wreszcie, po trzecie, chociaż nazizm podburzał przeciwko wielu grupom politycznym, po dojściu do władzy prześladował przede wszystkim socjalistów i komunistów. Dokładnie dlatego, że mieli oni inne rozwiązania na te zapożyczone argumenty, więc był konkurencją. Antykapitalistyczne skrzydło NSDAP, sztraseryści, odłączyli się od partii na początku lat 30. właśnie z powodu niezgodności ideologicznych, a sam Gregor Strasser został zabity przez nazistów podczas Nocy Długich Noży.
Który był ideą z jednej strony skrajnie nacjonalistyczną, co jest tradycyjnie kojarzone z prawicą, ale jednocześnie czerpał z idei socjalistycznych, co tradycyjnie kojarzone jest z lewicą. A próby zaklasyfikowania go jednoznacznie jako jedno lub drugie mają zwykle na celu jedynie skojarzenie przeciwników politycznych z czymś powszechnie uznanym za złe.
I tu mamy ciekawy przykład pozornej bezstronności. Pomyślałby kto, że tu będzie zdjęcie lewicowej gazety. Ale autor żartuje z prawicy, przez co ma sprawić wrażenie, że jest obiektywny. Bo wiecie, żartuje z prawicy, przytaczając błędne prawicowe opinie jako fakt. Równowaga!
Nie trzeba jednak sięgać do postaw skrajnych, by zobaczyć takie paradoksy. Innym przykładem są choćby współczesne skandynawskie socjaldemokracje, które łączą tradycyjnie prawicowy kapitalistyczny model gospodarki wolnorynkowej z tradycyjnie lewicowym rozbudowanym systemem świadczeń socjalnych. Tych i wielu innych współczesnych postaw politycznych nie da się jednoznacznie określić jako prawicowe lub lewicowe.
Ale przecież lewica i prawica to spektrum, a nie po prostu jeden i zero. Jeśli mam czerwony t-shirt i niebieskie spodnie, to znaczy, że mam czerwony t-shirt i niebieskie spodnie, a nie, że jestem ubrany w sposób, którego nie da się jednoznacznie określić. A Szymon określa dość jednoznacznie, że socjaldemokracja to lewicowe elementy redystrybucji w prawicowym kapitalizmie.
Podział na prawicę i lewicę jest dziś funkcjonalny tak naprawdę tylko w krajach o ustroju dwupartyjnym, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ale nie dlatego, że strony tamtejszej polityki wpasowują się w tradycyjne znaczenie tych słów, tylko dlatego, że są dwie.
Ale nikt, absolutnie nikt nie pojmuje lewicy i prawicy zero-jedynkowo. Ale nawet gdyby chciało się dokonać takiego podziału, to należałoby dodać opcję trzecią, czyli liberalizm, którą Szymon pomija. Bo jak się wkrótce przekonamy, sam ją próbuje nam sprzedać.
Znacznie bardziej dokładnym sposobem określania postaw politycznych i światopoglądowych jest dwuosiowy kompas polityczny. Tworzy on już nie oś lewica-prawica, tylko płaszczyznę, na której kierunek pionowy rozciąga się między autorytarnym kolektywizmem na górze oraz wolnością i indywidualizmem na dole, a kierunek poziomy między interwencjonizmem gospodarczym po lewej, a wolnym rynkiem po prawej.
Kompas polityczny sam z siebie jest dziwny. Znaczy, jest fajny jako psychozabawa i jakieś absolutne podstawy, ale na pewno nie opisuje dobrze rzeczywistości politycznej i nie ma co doszukiwać się w nim jakiejś głębi. No chyba, że ma się tak prymitywne podejście jak ta zero-jedynkowa lewica-prawica sprzed chwili, to wtedy nawet ten kompas przeznaczony do memów wydaje się czymś lepszym. Ale nawet Szymon się w nim gubi, bo kawałek dalej jest...
Czyli ponownie na przykładzie obecnej partii rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość to konserwatywni etatyści, czyli postawa dążąca do zachowania tradycyjnych norm społecznych oraz do zwiększania roli państwa w kwestiach socjalnych i gospodarczych.
Przecież w tym kompasie góra była autorytarna, nie konserwatywna. I na tym polega miałkość tego modelu, że każdy w sumie jakoś tam wie, o co chodzi. Oś pionowa to w sumie wszystko od totalitaryzmu po coś tam geje źli na górze i od wolności bardzo nieokreślonej do coś tam geje dobrzy na dole. W naszym wideo omawialiśmy lepszy sposób patrzenia na PiS. Czemu mają służyć te zasiłki? Czy większej równości, czy jednak koncentracji władzy?
Co pozwala w miarę dokładnie umieszczać na nim najróżniejsze poglądy. Problem jednak polega na tym, że podział ten jest zwyczajnie skomplikowany, przez co nie jest i raczej nie będzie on popularny wśród osób niezainteresowanych polityką.
No to brzmi skomplikowanie, tylko jeśli nie znasz definicji tych pojęć. Jeśli je znasz, brzmi to po prostu bardzo, bardzo głupio. Bo to jest dosłownie shitpost. Najstarszy wynik dla tego obrazka pochodzi z archiwów 4chanowego POL, czyli forum dla wzajemnego trollowania się na tematy polityczne. Dobra, jakby to porównać? To jakby próbować uporządkować wszystkie zwierzęta domowe na osi rozmiaru i włochatości, a punktem wyjścia jest królik. Czemu królik? A bo taki nie za włochaty i nie za duży. Ten punkt wyjścia ma tyle samo sensu, co punkt zero na tej osi, bo oba są wybrane na oko. I teraz na przykład cały ten obszar to będą koty i żadne inne zwierzęta tam się nie mogą znaleźć. Więc tu będą psy. A co z chihuahuą, która jest mniejsza i mniej włochata od królika? A nic, bo nie pasuje. Podobnie jak kurde prawie każda rzecz na tej bezsensownej tabelce.
Dlaczego przeciwieństwem narodowego socjalizmu jest tradycjonalizm?
Czemu nazizm jest zupełnie po przeciwnej stronie niż faszyzm?
Czy prawdziwi anarchiści są umiarkowanie wolnorynkowi?
Czemu wolnorynkowi fundamentaliści są zamordystami?
Jakie państwo kontroluje rynek w skrajnie etatystycznym anarchokomunizmie?
Czy to się nigdy nie skończy?
Czy to jest już piekło?
Po prostu ma złe motywacje. Dla przykładu, dwoje ludzi może współdzielić motywację i oboje chcą, by na przykład ludziom biednym żyło się lepiej. Jedna osoba może sugerować, że środkiem do tego będzie większe opodatkowanie bogatych i redystrybucja dóbr, a inna, że środkiem tym będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku i obniżenie podatków na artykuły pierwszej potrzeby. I oczywiście jedno z tych rozwiązań jest lepsze, a drugie gorsze, ale jeśli obie strony mają ten sam cel, to da się o tym rozmawiać i wspólnie odkrywać, bliżej którego z nich leży prawda. I przynajmniej w teorii nie powinno ich obchodzić, które z tych rozwiązań kojarzy się z lewicą, a które z prawicą, tylko które działa.
Czyli co? Politycy dotychczas byli tak zajęci walką między lewicą i prawicą, że nie wpadli na to, aby zrobić to, co działa. Czy to jest jakiś konkurs na najbardziej januszowe zdanie o polityce? Pamiętacie, jak na początku powiedzieliśmy, że autor robi to wszystko pod publiczkę? To stwierdzenie jest tego najlepszym dowodem. Ale aby je zrozumieć, przyjrzyjmy się najpierw słowu ideologia. Użyte w dobrej wierze i samo z siebie słowo ideologia jest neutralne i oznacza po prostu system wartości i przekonań, którym osoba czy grupa się kieruje. I w tym fajnym rozumieniu należy patrzeć, że ideologia jest jak dupa. Każdy ma swoją. A tak poważniej, to znaczy, że ideologię możemy oceniać tylko z punktu widzenia innej ideologii, bo nie istnieje coś takiego jak naturalna i obiektywna ideologia. Za to istnieje ideologia, którą jesteś tak przesiąknięty, że jej nie zauważasz. Ona tak bardzo tworzy twój świat, że wydaje ci się, że tak już po prostu jest. I osiągnięcie stanu takiej normalizacji poglądów to święty graal polityków od co najmniej 100 lat. I właśnie to serwuje nam Szymon. Najbardziej oklepaną ideologię, która panuje od ostatnich 30 paru lat. Neoliberalizm. Neoliberalizm w jednym zdaniu to lewica i prawica są już przestarzałe, ponieważ światem można zarządzać racjonalnie przy pomocy ekspertów wolnego rynku, czyli tego, co działa. Brzmi znajomo? Jest tylko jeden mały detal. Kto decyduje o tym, co działa? No oczywiście, ideologia. Francuski filozof Louis Althusser twierdzi, że ideologia istnieje nie tylko na poziomie pojęć, a również na poziomie instytucji. No ma to sens. Jeśli instytucje zostały uformowane na obraz i podobieństwo ideologii, to z automatu będą ją podtrzymywać. To znaczy, że ideologią jest też Sejm, policja, NFZ, transport publiczny, przemysł muzyczny czy fast foody. Ideologią, czyli, jeszcze raz, jednym z możliwych sposobów organizacji świata społecznego. No dobra, i co to znaczy dla nas? Że aby sprawdzić, czy jakiś program działa, czy nie, to potrzebny jest jakiś organ, który zweryfikuje skuteczność takiego programu. A ten organ siłą rzeczy będzie przedłużeniem ideologii neoliberalnej. Praktyczny przykład. Według danych Banku Światowego coraz mniej ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. Wygląda na to, że świat ma się coraz lepiej, nawet pomimo wzrostu nierówności. Szymon powie, świetnie, to działa! I prawie na pewno padło to w jakimś z jego filmików. W opisie zamieszczam artykuł teoretyka postwzrostu Jasona Hickela, który jasno i szczegółowo tłumaczy, dlaczego właściwie kurde jednak to nie działa. Oto wersja skrócona. Skrajna nędza na świecie spada, ponieważ Bank Światowy ustalił ją na poziomie 1 dolara 90 centów, czyli około 7 zł dziennie. I nie dla jakichś obszarów, a dla całego świata. Czyli jeśli w takiej Polsce żyjesz już za 8 zł dziennie, to już nie jesteś w skrajnym ubóstwie. Czyli jeśli utrzymujesz się za 240 zł miesięcznie,
w tym rachunki, jedzenie, ubrania, leki, to już nie jesteś w skrajnym ubóstwie. Podczas gdy to nawet nie jest połowa ustawowego minimum egzystencji, które wynosi 570 zł miesięcznie. Natomiast jeśli zwiększymy stawkę biedy do $7.40, czyli tyle, ile potrzeba mieć, aby mieć normalną, oczekiwaną długość życia, to okaże się, że ilość ludzi biednych w ostatnich 40 latach wzrosła. I to o bagatela, o miliard. I to stanowi połowę ludności świata. I to właśnie dlatego nie ma sensu mówić o tym, co działa. Nie mamy jakiegoś magicznego, nieideologicznego miernika, którym możemy to sprawdzić. I dlatego dominująca ideologia, każda ideologia, powinna być cały czas sprawdzana i przez lewicę, i przez prawicę. Bo jeśli sama będzie się weryfikować, to jakby lis pilnował kurnika. I właśnie dlatego Szymon nie rozumie lewicy i prawicy.
Co często jest niestety trudne, bo wiele osób identyfikuje się z daną perspektywą polityczną odruchowo i emocjonalnie, z uwagi na swoje cechy osobowości, co jest szerzej opisane w odcinku Dlaczego ludzie kłócą się o politykę.
Widzicie tę zagrywkę? Jeśli człowiek ustawia się po którejś ze stron, to pewnie dlatego, że robi to odruchowo i emocjonalnie. I zależy to od jego cech osobowości. Jak na kanał, który ma w nagłówku słowo filozofia, to jest to cholernie redukcyjne spojrzenie. Użyjmy więc lepszego słowa. Etyka. Każdy ma jakieś poglądy etyczne, czyli jak wygląda dobre życie, których ostatecznie nie da się uzasadnić poza jego systemem etycznym. Polityka to po prostu próba zrealizowania tego dobrego życia na planie społecznym. Jeśli rozumiesz politykę w ten szeroki sposób, a nie tylko jako rozgrywki między partiami, to trudno w nią wejść całkowicie bezstronnie. Tym bardziej, że wchodzisz z całym swoim systemem etycznym, który łączy się w całość. Szymon chciałby uważać się za osobę, która jest ponad tym i potrafi racjonalnie zmieniać poglądy. Jak to wygląda w praktyce? Zobaczymy na końcu. Szymon parokrotnie zaznacza, że bardzo stara się unikać dzielenia ludzi na dobrych i złych. Ale widzisz już może, że sam to robi. Źli są ci, którzy nie potrafią rozmawiać. Tyle, że przekonanie, że polityka polega na dogadywaniu się, bo jeśli tylko nie potrafimy się dogadać, to oznacza, że zaraz skoczymy sobie do gardeł, to domena trzeciej ideologii politycznej – liberalizmu. To już kolejna rzecz, którą Szymon przemyca między wierszami. W rzeczywistości mało która wartościowa zmiana polityczna odbywa się przez dyskusję. PRL nie upadł tylko dlatego, że rząd postanowił racjonalnie porozmawiać z opozycją i obie strony zgodnie rozstawiły okrągły stół. Prawdziwa polityka dzieje się przedtem, w kampaniach społecznych, w przemówieniach, demonstracjach, strajkach czy nawet zamieszkach. Kiedy zaczyna się dyskusja, sprawa jest w zasadzie przesądzona. I tu już ostatnia wrzutka teoretyczna. Jeśli będziesz patrzeć na politykę tak, jak chcecie do tego przekonać Szymon, przegapisz to, co w niej najważniejsze, czyli polityczność. W skrócie, istotą polityki jest właśnie ta nierozstrzygalna niezgodność wizji dobrego świata. Wszystko poza tą nierozstrzygalnością to nie polityka, a zarządzanie. O polityczności więcej dowiesz się o... tutaj. Dlatego polityka jest tak fascynująca, żywa i nieprzewidywalna. A tymczasem Szymon serwuje nam najbardziej oklepane i normickie rozumienie polityki, w której wychował się praktycznie każdy poniżej 40.
Nie da się po prostu odnaleźć, odseparować i zniszczyć złych ludzi podstępnie czyniących zło. Bo linia oddzielająca dobro od zła wcale nie przebiega w poprzek granic państw czy podziałów politycznych. Linia oddzielająca dobro od zła przecina serce każdej istoty ludzkiej.
To właśnie takie pseudofilozoficzne stwierdzenie, z którym trudno się nie zgodzić, ale też trudno je w jakikolwiek sposób zastosować. Czy alianci nie powinni byli przeprowadzić inwazji na nazistowskie Niemcy, bo przecież prawdziwy front to nie wschodni czy zachodni, a front przez środek każdego człowieka? No okej, może ma odniesienie do ludzi kłócących się w komentarzach na losowych stronach, ale stwierdzenie, że ten sposób dyskusji jest lepszy niż ich, to jak stwierdzenie, że dieta składająca się z samej pizzy jest lepsza niż jedzenie wszystkiego, co znajduje się na chodniku. Jak z tą biedą Banku Światowego. No niby jest lepiej, ale dalej bardzo źle. Podsumowując, czemu powiedzieliśmy, że wojna idei mówi o tym, jak źle rozmawiać o polityce? Bo pokazuje, że należy rozmawiać w sposób przypominający rozmowę o pogodzie. Ładne słonko świeci dzisiaj. No ładne, ładne, ale mogłoby trochę popadać.
Jasne, to się przyda do tego, żeby nie pokłócić się z wujkiem na imieninach, ale to chyba nieszczególnie nas rozwinie. Jedyną konkretną i dobrą radą w tym wideo jest to, że powinniśmy dbać o definicję. Niestety sam Szymon nie bardzo o nie dba, kiedy stara się sprzedać swoją ideologię. I właśnie dlatego Szymon nie rozumie, jak rozmawiać o polityce.
Za to chyba rozumie, jak ją uprawiać. Bo jeśli rozpatrujemy to wideo samo w sobie, to zobaczymy próby malowania się jako ta rozsądna strona w dyskusji. Ale przeglądając historię kanału, widzimy, że dobre 80% postaci, które się pojawiają, należy do tak zwanego Intellectual Dark Web. W pigułce to grupa konserwatywnych intelektualistów, którzy stylizują się na niebezpiecznych intelektualistów. Ale bardziej przypominają nawróconych naukowców z religijnych gazetek, którzy tłumaczą, jak to nauka dowiodła istnienia Boga i tylko ateistyczne lobby nie pozwala im dojść do głosu. IDW krzyczy, jak to jest uciszane przez lewicowo-liberalny establishment naukowy. To nie jest jeszcze szuria, ale to już wybór swoich osobistych poglądów ponad rzetelność naukową. Nawet znajdziemy tam Crowdera i Shapiro, którzy, jak się okazuje, też kiedyś mówili, że Hitler był lewakiem. Najwyraźniej ich towarzystwo już Szymonowi nie przeszkadza. Są też polityczne fragmenty z Ziszka, krytykujące poprawność polityczną i lewicę rewolucyjną. Jak to szło? Warto słuchać drugiej strony, bo ona może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz?
Trzeba umieć rozmawiać z drugą stroną, bo ona może wiedzieć coś, czego my nie wiemy.
Tak. W każdym razie przynajmniej to szczera deklaracja ideologiczna. I jak już ją mamy, to możemy uczciwie porozmawiać.
Więc jak rozmawiać o polityce? Zanim zaczniemy atakować innych, powinniśmy poznać swoją ideologię, jej granice i sprzeczności. I tu rozmowa z ludźmi o innych poglądach może się przydać, ale w moim doświadczeniu nie wystarczy, bo rzadko kiedy wyjdziemy poza podstawy. Tu najlepiej czytać i słuchać tego, co jest trudne do zrozumienia. Tego, co musimy przeczytać lub przesłuchać po raz drugi i trzeci. A jeśli tylko cały czas zgadzamy się z autorem i kiwamy głową, to najpewniej tracimy czas i tylko utwierdzamy się w swojej bańce. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Jeśli jesteś nowy, podobało ci się i chcesz krytycznie przyjrzeć się swojej ideologii, zasubskrybuj, daj łapkę w górę, kliknij dzwonek i sprawdź nasze pozostałe wideo. Jeśli odpowiada ci ten format i znasz jakieś inne wideo, które potrzebuje tego typu odpowiedzi, wrzuć je w komentarzach. A jeśli ci się nie podobało i chcesz merytorycznie porozmawiać, też zapraszamy do komentarzy. Tylko pamiętaj o definicjach.